Awaria związana z systemem Windows, tak, ta piątkowa, spowodowała globalne zakłócenia w funkcjonowaniu banków, linii lotniczych, usług kolejowych, szpitali i supermarketów. Prezes firmy CrowdStrike George Kurtz wyjaśnił, że powodem była aktualizacja oprogramowania Falcon w systemach Windows. Microsoft poinformował, że przyczyny awarii zostały naprawione, choć ich skutki nadal mogą wpływać na funkcjonowanie niektórych usług.
Z powodu awarii na całym świecie odwołano ponad 4000 lotów, czyli prawie 4% wszystkich zaplanowanych. Najwięcej samolotów uziemiono w Stanach Zjednoczonych. W Polsce odnotowano problemy z odprawą internetową. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że służby monitorują sytuację w kraju.
Polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są w kontakcie z korporacją. W Polsce zgłoszenia dotyczące problemów z systemami Microsoftu pojawiają się, ale nie mają one wpływu na globalne funkcjonowanie infrastruktury w Polsce.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z kolei, że oczekuje raportu w tej sprawie.
Polska jest cały czas w stanie wysokiej gotowości z uwagi na ataki w cyberprzestrzeni, z uwagi na wojnę hybrydową. Prowadzimy te działania cały czas, one są koordynowane.
Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
CrowdStrike jest firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, a czujnik Falcon to oprogramowanie do zapobiegania cyberatakom na systemy komputerowe. Z powodu piątkowej awarii na całym świecie odwołano ponad 4000 lotów, czyli prawie 4% wszystkich zaplanowanych. Najwięcej odwołano w Stanach Zjednoczonych. Wstrzymane lub opóźnione zostały też loty w Europie, między innymi w Niemczech, we Włoszech, a także w Wielkiej Brytanii. W Polsce odnotowano problemy z odprawą internetową. Odwoływano także operacje w szpitalach, bo wiele urządzeń pracuje właśnie na systemach Microsoftu. Czy ten komputerowy blackout to cena za świat będący globalną wioską i jak uniknąć takich zdarzeń w przyszłości? A naszym gościem jest pan Marcin Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z portalu niebezpiecznik.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, zacznę od tego pytania, czy ten komputerowy blackout to cena za świat będący globalną wioską w takim oto kontekście, że może my powinniśmy na tyle dywersyfikować dostawców różnych usług, oprogramowań, żeby po prostu do takich globalnych awarii nie dochodziło. Czy to jest w ogóle możliwe?
Jest jak najbardziej możliwe i robimy to w rzeczywistości, bo ta awaria dotyczyła tylko komputerów na Windowsie, które miały oprogramowanie CrowdStrike. Wiele komputerów nie stanęło, ale wiele komputerów, które pracują jakby w tle internetu, czyli mam tu na myśli serwery, potężne routery, one chodzą na systemach Linux, których to nie dotyczyło. W komórkach nie mamy Windowsów. Teraz o tym nie myślimy, ale kiedyś, kiedy rodziły się smartfony, była idea stworzenia systemu Windows Phone i kiedyś myślano, że w końcu na telefonach też będziemy mieli Windowsa. To, że firma Google wprowadziła system Android, wiele zmieniło. Tak samo na tabletach już mało kto chyba używa Windowsa. Natomiast tak więc do pewnej dywersyfikacji w ostatnich latach doszło i nie można powiedzieć, że nie. Natomiast tutaj w ogóle specyfika tej całej awarii była szczególna, bo w zasadzie awaria dotyczyła programowania antywirusowego, więc teraz ktoś mógłby spytać, no dobrze, no to dlaczego systemy Windows nie mogły się uruchomić? Dlatego, że akurat oprogramowanie antywirusowe tej klasy, które jest tak naprawdę połączeniem antywirusa i tak zwanego programu EDR, czyli aktywnie wykrywającego, czy ktoś nie atakuje komputera, czy nie ma jakichś dziwnych zachowań, to oprogramowanie musi działać, jak to mówimy, na niskim poziomie, czyli jakby bliżej procesora. Ono się ładuje przed całym systemem operacyjnym. I problem, jaki tu wystąpił, był taki, że zanim doszło do dobrego startu systemu, to wtedy już to oprogramowanie zaliczało swoją awarię, nie pozwalając na załadowanie się jakby dalszym komponentom systemu operacyjnego na komputerze. Dodam tutaj, że po pierwsze, było to do naprawy, tylko trzeba było to naprawiać ręcznie i to był pierwszy problem. Drugi problem był taki, że można było, co ciekawe, i niektórzy tak rozwiązywali ten problem, restartować komputer kilkanaście razy i była szansa, że za którymś razem on się załaduje bez tego Falcon sensora, da radę wystartować. W każdym razie w rzeczywistości nie była to awaria Windowsa i nie była to awaria Microsoftu, To po pierwsze. I po drugie, ja nie powiedziałbym, że to uderzyło w oprogramowanie, które jest naprawdę jakieś super powszechne. Na tym samym poziomie Microsoft czy nie wiem, czy na przykład oprogramowanie Google'a czy Facebook. W rzeczywistości to też ciekawostka. Mieliśmy jakiś czas temu globalną awarię Facebooka, która wywołała nie mniejsze zamieszanie. A skoro już mówimy o historii, to wrócę tutaj do innej sytuacji. Rok 2017, duży atak dwóch wirusów typu ransomware, najpierw WannaCry, potem Petya, i było to samo, co teraz. W rzeczywistości problemy były dużo większe. Też stanęły pociągi, linie lotnicze, ale wtedy był to atak, dlatego że no niestety na wielu komputerach nie zastosowano aktualizacji, nie zastosowano takiego choćby oprogramowania jak CrowdStrike.
A czy w pana ocenie ta awaria, z którą mieliśmy do czynienia, to taki klasyczny błąd ludzki? Drugie pytanie, czy jednak Microsoft nie będzie wyciągał poważnych konsekwencji od firmy CrowdStrike, chociażby też jakiegoś zadośćuczynienia finansowego, bo straty wizerunkowe są. Na przykład tylko na giełdzie w Niemczech akcje Microsoftu spadły o ponad 2%. Oczywiście notowania firmy CrowdStrike spadły o 14%.
Tak, i w ogóle wydaje mi się, że te dane niedługo się wyrównają i w ogóle na rynku technologicznym takie zawahania, powiedzmy, nie są niczym nadzwyczajnym. Zobaczymy, jak to wpłynie za rok czy dwa na ewentualne odnowienia licencji na oprogramowanie CrowdStrike. Natomiast też osoby, które zarządzają bezpieczeństwem w korporacjach, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli nie CrowdStrike, to co? I mówimy o oprogramowaniu, które naprawdę dobrze zabezpiecza komputery. I to też pojawił się nawet taki w branży żarcik, że tym razem biedne wschodnioeuropejskie lotniska, których nie było stać na CrowdStrike, wyszły na lepsze, bo miały darmowego Avasta, tak? I w tym żarcie jest coś gorzkiego, to znaczy tak, po prostu nie zawsze zakup odpowiedniego oprogramowania będzie oznaczał, że nic się nie stanie, i powiedzmy tak, to, że zostanie wydana aktualizacja, która coś psuje, jest praktycznie wpisane w cechy oprogramowania, jakie dzisiaj mamy, to się zdarza. Tylko że zwykle, kiedy ktoś wydaje aktualizację, która powoduje utrudnione działanie aplikacji, systemu bądź usługi, to dotyczy to jakiegoś tam małego odsetka komputerów i to jest bardzo niewidoczne. Tutaj akurat uderzyło to może nawet nie tyle w bardzo dużą liczbę komputerów, bo też nie, tylko w komputery, które akurat odpowiadały za to, co było bardzo wrażliwe.
Ale czyli Marcinie, takie pytanie zdroworozsądkowe, że przecież taka firma CrowdStrike powinna to najpierw przetestować na jakimś wyizolowanym komputerze, tą aktualizację tego oprogramowania antywirusowego, i dopiero puścić w świat.
Zgadza się, powinno to być zrobione i teraz tylko ludzie z CrowdStrike'a mogą powiedzieć, co poszło nie tak, bo to się wydaje proste. Natomiast tak, Windowsów różnych jest trochę wersji. Nawet Windowsa z danej wersji mamy kilka, na przykład wersję Home, tam Enterprise i tak dalej. Dodatkowo może się okazać, że na specyficznym komputerze ze specyficznym sterownikiem, płytą główną czy kartą graficzną wszystko było ok podczas testów, a później się okazało, że jakaś konfiguracja jest o wiele częściej spotykana, która daje problemy. To znaczy, ja oczywiście nie mogę powiedzieć, żeby tam wszystko było okej w tym CrowdStrike'u, ale jako ktoś, kto wie, jak działają procesy wytwarzania oprogramowania, wiem, jak to jest, kiedy testujemy coś, wydaje się, że wszystko jest okej, a później się okaże, że komputery, na których to działa, naprawdę nie działają. To znaczy, też wiele jest w branży żartów na temat tego, że no, nie każdy użytkownik ma komputer taki jak programista czy tester. Zwykle programiści czy testerzy mają całkiem przyzwoite maszyny, nie zawsze z typowymi konfiguracjami, i to powoduje błędy tego rodzaju. Po prostu dosłownie ten sam kod uruchomiony na komputerze o innej konfiguracji płyty głównej, karty graficznej, procesora może zadziałać trochę inaczej. To są już zbyt skomplikowane programy, abyśmy zawsze mogli przewidzieć wszystkie ich zachowania.
Przede mną taka lista największych lub najbardziej medialnych, bo niekoniecznie one się źle skończyły i przyniosły duże skutki, między innymi dlatego, że się przygotowano. Takie właśnie blackouty komputerowe, tak to określę. To tak, błąd roku 2000, awaria sieci AT&T, wirus I Love You, awaria Amazon Web Services, awaria systemu operacyjnego BlackBerry, błąd w Intel Pentium, awaria GitHub, błąd w Google Cloud, awaria Sony PlayStation Network. Tak to czytam, panie Marcinie, myślę sobie, czy my się uczymy na błędach, czy nie uczymy, która z tych tutaj wymienionych przeze mnie awarii czy wirusów panu, oprócz tego, o czym pan już wspomniał, zapadła panu w pamięć?
No akurat właśnie to jest ciekawe. Pluskwa milenijna, na przykład wymieniona przez pana, była problemem, którego teoretycznie bardzo się obawiano. Natomiast ostatecznie to dam niespecjalnie. No,
niektórzy
to
mówią, że nic się nie stało, bo się właśnie wszyscy przygotowali.
Nic się nie stało. Co też miało związek ze sposobem obsługi czasu w Unixie i tam, no...
A przypomnę, panie Marcinie, tylko naszym słuchaczom, że wiele systemów komputerowych, a jeżeli chodzi o tę pluskwę milenijną, zapisywało daty używając tylko dwóch ostatnich cyfr roku i co miało potencjalnie wprowadzić do błędów w obliczeniach dat po 31 grudnia 99. Przykładowo rok 2000 mógł być błędnie interpretowany jako 1900, co groziło zakłócenie działania systemów bankowych, energetycznych, transportowych i innych. Nic się nie stało takiego na szczęście.
Nic się nie stało, no to udało się przygotować też. Natomiast ja może zaatakowałbym problem od innej strony. My coraz częściej przestajemy myśleć o tym, że coś może nie zadziałać. I tu widzę większy problem, bo w zasadzie taka sytuacja, że twórca oprogramowania wydaje aktualizację i coś się sypie, no to my to widzieliśmy nie raz. To nie jest wcale coś, co się nie wydarzyło. Zdarzało się to też na większą skalę. Natomiast ciągle jest problem z tym, że jeśli dochodzi do jakiegoś problemu i nagle komputery zaczynają się po kolei sypać, to tak naprawdę w wielu firmach, w wielu organizacjach nikt nie wie, co robić. I to jest przerażające, bo bezpieczeństwo nie polega tylko na tym, że my mamy całkowicie zapewnić, że wszystko zawsze będzie działać. To znaczy, na przykład żadne procedury bezpieczeństwa lotniczego nie są w stanie zapewnić, że nigdy żaden samolot nie spadnie. Natomiast pytanie, czy możemy coś zrobić, jak zacznie spadać?
No powinny być procedury przećwiczone na czas kryzysu. Dokładnie. I tak samo w informatyce, prawda?
I tak, tylko że tutaj wychodzimy spoza informatyki, bo powiedzmy, że informatyka się skończyła na etapie, jak CrowdStrike wydał aktualizację. Natomiast w momencie, kiedy komputery zaczęły padać, to się już zaczęły procedury odpowiednio, lotniskowe, w służbie zdrowia i tak dalej. I to jest dobre pytanie. Czy na przykład ludzie w moim szpitalu powiatowym są przygotowani na to, że pewnego dnia komputer nie zadziała? Jakiś komputer. Mówię o tym dlatego, bo tutaj osoby, które były ofiarami tego blackoutu tak zwanego, mogą powiedzieć, no tak, ale nas siekło, była ta globalna awaria. Natomiast zdarzają się o wiele mniejsze awarie, które powodują na przykład niedziałanie wszystkich komputerów w zakładzie wodociągowym w mieście powiatowym w Polsce. Ja znam takie przypadki. Po prostu wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień zakład wodociągowy traci całe IT, bo na przykład doszło do ataku oprogramowania ransomware. I teraz pytanie, czy ten zakład jest na to przygotowany? I podam tutaj przykład, który z Polski znam. Okazuje się, że ten zakład nie ma żadnych kopii zapasowych swoich danych. Żadnych. I tutaj problem nie polega tylko na tym, że przestało działać. Problem był w tym, że nikt się nie przygotował na to, że przestanie. I tak samo nie wiem, na ile lotniska mogły to ogarnąć. Na pewno w jakiś tam sposób ogarnęły. Na przykład wiemy, że niektóre wypisywały nagle bilety ręcznie, czyli procedura jakaś była. Pytanie, czy sklecona nagle, czy przemyślana. Ale w zasadzie w przypadku tak złożonych technologii, jak technologie dzisiejsze informatyczne, musimy zakładać, że one nie będą działać. Podam jeszcze bardziej przyzimny przykład. Jeśli ktoś z nas jedzie o 3 w nocy autem i musi zatankować, to ja nie dam żadnej gwarancji, że jemu zadziała karta płatnicza. To znaczy, że terminal będzie działał. I znamy takie sytuacje, wielu kierowców je miało, kiedy nagle o 3 w nocy po prostu nie da się zapłacić kartą i co? Jeśli jestem przygotowany, czyli zwyczajnie mam gotówkę w portfelu, to sobie poradzę. Jeśli nie, no to czekam, aż zadziała, co oznacza na przykład godzinny postój. Nie zawsze jest to okej. Albo wręcz jest tam cała procedura spisywania oświadczenia z policjantem, że będę zapłacę. I tutaj jeden mój apel do wszystkich. Bądźcie Państwo przygotowani na sytuację, że kiedyś pewien komputer się nie uruchomi, że kiedyś pewien system, na którym polegacie, zwyczajnie nie zadziała.
Pamiętajmy o prawie Parkinsona. Jeżeli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Nie zawsze to się potwierdza, ale warto mieć przygotowaną procedurę działań na wypadek takiego kryzysu, bo błędy ludzkie, panie Marcinie, zawsze się będą zdarzały, prawda?
Tak, no w zasadzie ludzie są...
Może sztuczna inteligencja nam pomoże.
To znaczy sztuczna inteligencja, to jest drugi szeroki temat, ale sztuczna inteligencja...
I ostatnie zdanie, poproszę.
Sztuczna inteligencja zastąpi nas w sprawach typowych i powtarzalnych, czyli tych, których my nie chcemy już robić, bo jesteśmy tym znudzeni. Natomiast to ostatnie zdanie jest takie. Bądźmy przygotowani na sytuację, kiedy coś nie zadziała, i to może nam pomóc również w sytuacjach, kiedy staniemy się ofiarą awarii, którą w przeciwieństwie do tej nikt nie będzie się przejmował.
Pan Marcin Maj, portal niebezpiecznik.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
My także dziękujemy za program. Do usłyszenia. Janusz Wilczyński.